Joanna Paduszyńska, prezeska i założycielka, powinnam powiedzieć, Fundacji Słonie na Balkonie jest naszym gościem.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kilka słów o fundacji musimy powiedzieć dla przypomnienia.
No my zajmujemy się dziećmi, które są w kryzysie psychicznym. I w tym kryzysie dzieci się znajdują z różnych powodów. Jedne dlatego, że są chore, inne dlatego, że wydarzyło się w ich życiu coś nagłego, coś traumatycznego. Czasami to są dzieci, które są ofiarami przestępstw. Więc dla każdej grupy dzieci, które są w kryzysie psychicznym, mamy no tak naprawdę taką inną propozycję w zależności od tego, z jakim głównym problemem do nas przychodzą. Czyli najogólniej rzecz biorąc zajmujemy się dziećmi w kryzysach psychicznych. My w tym roku w naszej kampanii zachęcającej do przekazania 1,5% podatku mówimy o tym, że jesteśmy fundacją, która zapobiega samobójstwom dzieci i młodzieży. Bo dosyć odważnie mówimy o tym, że dzieci popełniają samobójstwa i odwołujemy się do statystyk, które mówią o tym,
są zatrważające.
Są zatrważające, bo po prostu stwierdzamy fakt. My się odnieśliśmy tylko do tych udokumentowanych strat dzieci i w Polsce w zeszłym roku straciliśmy 146 dzieci. To jest dużo. To są 3 autobusy szkolne. I to jest sytuacja, którą możemy zmienić, angażując się bardziej w dbanie o zdrowie psychiczne rodzin.
Całych rodzin.
Rodzin i całego
środowiska.
Bo to
jest problem nie
dziecka.
Tylko pojedynczej osoby.
Dokładnie, bo to, co jest ważne w naszej organizacji i w tym, jak my pracujemy w ogóle z dziećmi, to jest to, że my jesteśmy instytucją, która bardzo jasno mówi, że dziecku się nie da pomóc bez współpracy z jego środowiskiem, bo dzieci nie są bezludnymi wyspami i niestety dzieci nie mogą same o sobie decydować i w ten proces zdrowienia dziecka musi być zaangażowane środowisko dziecka i to jest dom, ale to też jest szkoła albo przedszkole, czyli miejsce, w którym dziecko spędza znaczną część dnia. I tak naprawdę my ten efekt terapii widzimy szybciej, jest łatwiejszy do osiągnięcia wtedy, kiedy jest otwartość środowiska na współpracę.
No jak wy docieracie do całego środowiska?
No my po prostu się zaprzyjaźniamy i trochę wpraszamy. To znaczy, że to wygląda tak, że jeżeli do nas się dziecko zgłasza, to pierwsze spotkanie jest oczywiście z opiekunem prawnym dziecka. To jest najczęściej rodzic, ale czasami to są też rodzice zastępczy, czasami to są wychowawcy z placówek. Potem drugie spotkanie jest dedykowane dziecku i trzecie spotkanie to jest odwiedzenie dziecka w miejscu, gdzie mieszka. Czyli my jakby już na dzień dobry mówimy, że my tak zrobimy, że te pierwsze 3 spotkania są po to, żebyśmy się poznali i bardzo ważne jest to odwiedzenie domu albo właśnie miejsca, w którym dziecko w danym momencie przebywa, bo to jest...
A czy my trochę nie oszukujemy, jak ktoś ma przyjść?
Może tak być, ale są rzeczy, których...
No możemy udawać wzorową rodzinę na godzinkę.
Możemy. Ale to też potem, że tak powiem, wyjdzie dalej w relacji, tak? Bo to jest też tak, że te nasze oddziaływania są potem jakby dedykowane i celowane do danej rodziny. Czyli my też mówimy, że po tych pierwszych 3 spotkaniach będziemy mieć takie spotkanie zespołu i też te zgody na to opiekunowie wyrażają. Czyli na przykład jeżeli, nie wiem, w rodzinę jest zaangażowany kurator z jakiegoś powodu, to my też z tym kuratorem się kontaktujemy i rodzina o tym wie. I my jesteśmy jakby, i rodzina się na to zgadza. Czyli my jesteśmy taką instytucją, która no trochę stara się połączyć te wszystkie oddziaływania, żebyśmy się raz nie dublowali, dwa, żeby dziecko nie musiało 10 razy opowiadać różnym instytucjom swojej historii, a dwa, żebyśmy no, wypracowali wszyscy jakąś zmianę i żeby to był jasny cel dla wszystkich. To nie jest jakieś bardzo łatwe, natomiast wejście do domu czasami wiąże się z zobaczeniem rzeczy, do których byśmy musieli bardzo długo dochodzić. No nie wiem, na przykład kwestia tego, że dziecko ma wyjęte drzwi w spokoju, tak? Bo rodzice tak się martwią o to, że ono sobie coś zrobi, że nie ma tej intymności. I to jest rzecz, którą widać od razu przy pierwszym spotkaniu, przy wejściu do domu na przykład. I to jest od razu sytuacja, o której można porozmawiać. A jeżeli byśmy nie byli w tym domu, to zanim
no
byśmy dotarli
strony,
do tej informacji.
Z drugiej strony, skoro wyjęli te drzwi, to znaczy, że może zabiegali o to, żeby kontakt był bliższy.
Myślę, że to najczęściej wiąże się w naszym przypadku z lękiem o zdrowie dziecka, bo dużo dzieci trafia do nas z powodów samookaleczeń. I czasami ten lęk opiekunów no jest tak nie wiedzą, co zrobić, że szukają takich najprostszych rozwiązań. A tutaj to akurat w tym przypadku to utrudniało jeszcze komunikację z dzieckiem, bo ono było zbuntowane, że ono nie ma intymności, że nikt mu nie ufa w tym domu. Więc to są takie sytuacje, w które sobie można od razu omówić. Ja też mam takie wrażenie, że my już chyba jesteśmy na tym etapie, że rodzice się i opiekunowie nie boją się nas puszczać do szkoły, do domów i do szkoły, bo my jakby nie mówimy, że my jesteśmy tą instytucją, która działa właśnie jak kurator, że to nie my, tak? My współpracujemy z kuratorem, natomiast my wchodzimy po to, żeby komuś pomóc. I z reguły jak dzieci do nas trafiają, to mają takie trudności już i takie trudne zachowania prezentują na terenie szkoły albo na terenie, albo w domu, że już wszyscy są też bardzo tym zmęczeni. I oni wszyscy bardzo potrzebują zmiany.
No, ale ja sobie wyobrażam, że trafiacie też czasem na takie dzieci, które nie sprawiają problemów w szkole czy w domu, tylko one są na przykład bardzo wycofane.
To prawda, bo każda historia dziecka jest inna. Bo te sytuacje, o których ja opowiadam wcześniej, czyli te problemy bardzo widoczne w szkole, to dotyczą raczej młodszych dzieci, bo to są dzieci, które są po prostu niegrzeczne, czy odbierane są jako niegrzeczne, więc je łatwo zauważyć. A dzieci nastoletnie, które się samookaleczają, to znaczy, jak trafiają do nas w tym kontekście, to znaczy, że ktoś już to zauważył. Natomiast jest bardzo duża grupa dzieci, którym byśmy chcieli pomóc wcześniej, bo niestety w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że no my wybieramy te dzieci, które najpilniej potrzebują pomocy. Natomiast naszym marzeniem jest to i uważamy, że to się da zrobić.
Żeby pomóc wszystkim.
Żeby pomóc dzieciom, które jeszcze się nie samookaleczają i chcą takiej pomocy. Bo my mamy paru pacjentów w fundacji, którzy sami do nas przyszli. Istniejemy 12 lat. Wydaje mi się, że w szkołach jesteśmy 8 lat. Czyli to są tak naprawdę wypracowane bardzo poważnie relacje. I ja mam takie wrażenie, że na poziomie ludzi młodych nie ma wstydu.
Tak, ja te wasze plakaty to kojarzę od dawna
tak,
w szkołach.
Tak. I to jest tak, że mam wrażenie, że na poziomie młodych ludzi naprawdę nie ma wstydu z pójściem do psychologa. I też jakby te dzieci już dostały taki kawałek psychoedukacji.
Ale co my rozumiemy przez młodych ludzi?
Dzieci. Ja myślę o dzieciach, nastolatkach. Na przykład 13, 14, 15, 16 latkach.
Że one się nie wstydzą przyjść nie, po pomoc?
Tu jest już jakby trochę większa świadomość tego, że ja się czuję tak źle, że nie wiem, kolega mi powiedział, że ty chyba masz depresję, idź do psychologa. I my mieliśmy takie sytuacje, że do nas przychodziły dzieci, mówiły, że chcą się zapisać. No my jesteśmy placówką medyczną, więc my mamy ten komfort, że możemy z dzieckiem usiąść, napić się herbaty, dowiedzieć się w pierwszej kolejności, czy jest bezpieczne i z tego powodu szuka pomocy. Czy jest to sytuacja taka, w której jest wokół tego dziecka jakiś opiekun, który mógłby z nim przyjść. No i to, co najbardziej zaskakujące, to, że jest.
I jest, ale
jest
nie przychodzi.
Jest ten opiekun, tylko on przychodzi później. Tylko to dziecko z reguły jest przekierowane przez kogoś ze szkoły, z reguły kolegę. Bo to jakby też te statystyki, o których my powiedzieliśmy przy kampanii i problem samookaleczeń w ogóle jest ogromny. W sensie takim, że naprawdę chyba trudno jest znaleźć w tej chwili klasę, w której ktoś się nie samookalecza z takich klas nastoletnich. Myślę o 7., 8. klasie. Więc i to nie jest tak, że to jest tajemnica w klasie. Wszyscy o tym wiedzą. Więc to bardzo
wiedzą
często...
Nauczyciele wiedzą?
Nie zawsze. Natomiast koledzy wiedzą. I to jest pod tym względem no, problem, który trochę tak promieniuje. W sensie takim, że obciąża, sprawia, że dzieci się martwią, że szukają instytucji, której albo kogoś, komu mogą zaufać, komu mogą o tym powiedzieć, kto nie zareaguje w sposób no w ich ocenie jakiś krzywdzący, tylko opiekuńczy. I to jest jakby coś, co my musimy jeszcze na poziomie osób dorosłych na pewno wypracować. Bo te, kończąc wątek dzieci, które do nas przychodzą, one przychodzą potem z opiekunami. Ci opiekunowie są zadziwieni, są w szoku, że to dziecko do nas przyszło.
Niczego czasami nie wyczuli, nie zauważyli.
Nie uważali, że to jest sytuacja, w której powinni już pójść po pomoc. To jest tak, że nawet widzieli jakieś zmiany, widzieli, że coś się dzieje, ale nie myśleli, że to jest takie poważne. Tak, że to już psycholog, że to już jakaś interwencja. I na poziomie dzieci ten psycholog nie jest taki demonizowany. Znaczy jest to takie coś bardziej naturalnego, tak? No to jest tak jak z tym naszym porównaniem z pediatrą, tak? Jeżeli mamy jakiś stan podgorączkowy, który trzymamy kilka dni, no to trzeba było to z tym zrobić, gdzieś no tak. Pójść, skonsultować sytuację. Więc tu jeżeli my opiekunom dosyć jasno mówimy, że jeżeli to jest sytuacja, która przez 2 tygodnie trwa, to już jest ten moment, w którym można rzeczywiście pójść do specjalisty.
Czyli żeby sprawa była jasna, rodzice, którzy nie przyszli w porę, to są zazwyczaj rodzice, którzy nie zauważyli. Nie o to chodzi, że oni się wstydzili przyjść.
Różnie, bo właśnie pytanie, czemu oni nie przyszli. Bo oni nie przyszli dlatego, że uważali, że to nie jest jeszcze tak bardzo poważne. No i teraz pytanie, czy oni
kiedy
myślą...
jest bardzo poważne?
No właśnie. I teraz to jest tak, czy to, że to...
I czy musi być poważne bardzo?
No właśnie. Nie, bo samo okaleczenie, tak, no to jasne, no to już trzeba, tak? Natomiast jak dziecko któryś dzień z rzędu nie chce pójść do szkoły, traci zainteresowanie, ma problemy ze snem, ma problemy z regulacją dnia i nocy, czymś bardzo się zamartwia albo bardzo się zmieniło i nie jesteśmy w stanie poprawić mu tego nastroju, albo jest bardzo rozdrażnione, wybuchowe, czego nie było wcześniej, no to już tak naprawdę sytuacja, którą można się zaopiekować i tutaj żaden psycholog nie powinien kręcić nosem i mówić, nie no, no proszę państwa.
I wy też nie powiecie, oj, proszę nie przesadzać z tą nadgorliwością.
Nie, my właśnie dlatego uruchomiliśmy ten nasz telefon. My mamy telefon, który jest dedykowany opiekunom.
Przypominamy numer.
Tak, koniecznie. 800-800-602. Ten telefon działa od 15 do 19. Dyżurują przy nim nasze psycholożki, bo tak naprawdę to są same dziewczyny. Ale to jest numer dedykowany właśnie takim prośbom do opiekunów, żeby oni zadawali pytanie. Oni mogą zadzwonić z pytaniem, czy ich dziecko rozwija się prawidłowo, że martwi ich to, czy to jest już na tyle poważne, że powinni szukać pomocy. Dzwonią na ten numer na przykład babcie, które mówią, że one nie wiedzą, co powiedzieć dziecku, bo ich wnuk jest hospitalizowany w tej chwili na oddziale psychiatrycznym, one totalnie nie wiedzą, jak się zachować, jak to dziecko wyjdzie z tego szpitala. To są takie tematy, które naprawdę można, o których można porozmawiać i na takie taki kawałek psychoedukacji można otrzymać nawet przez telefon. I my uważamy, że to jest bardzo ważne, bo to wcale nie są rzeczy, które są oczywiste dla nas. To są z jednej strony proste pytania, ale z drugiej strony te odpowiedzi wcale no nie są takie oczywiste i nie są takie proste i często też odnoszą się do sytuacji
dzwoni
rodziny.
Dzwoni babcia, no dobrze, to ukonkretyzujmy to. Dzwoni babcia, pyta, jak ona ma się zachować, kiedy dziecko wróci ze szpitala psychiatrycznego. Co odpowiadacie?
I wtedy psycholog dowiaduje się więcej. Dowiaduje się, dlaczego to dziecko trafiło do szpitala, jaka to była sytuacja, jaki to był kontekst, jacy są opiekunowie wokół tego dziecka, gdzie jest potencjał tego środowiska, bo na pewno jakiś potencjał tego środowiska jest w tej babci, która dzwoni i stara się dowiedzieć czegoś więcej. I na tym polega ta pomoc środowiskowa, właśnie na wejściu w to środowisko wokół dziecka, rozpoznanie tego, no gdzie jest ten największy potencjał, kto jest tą osobą, która może najbardziej wesprzeć dziecko i wsparcie tej osoby. I ta babcia regularnie dzwoni do nas już w tej chwili. W sensie takim, że jak ona ma jakiś dylemat, jakiś problem, to rzeczywiście korzysta z tej pomocy. Ja mam wrażenie, że to też jest taki czasami kawałek...
To bardzo dobrze, że ona się tak zaangażowała, że bardzo chce być takim pomostem w dotarciu do normalności.
Tak, tak. Ja też sobie myślę tak, że czasami ten telefon odgrywa taką rolę, której ta rozmowa z naszymi psycholożkami w kontekście dziecka oswaja trochę tą osobę psychologa. W sensie takim, że ktoś jakby zaczyna rozumieć, po co by mogła być terapia, po co warto się zastanowić nad niektórymi rzeczami. Czasami jest tak, że jeżeli ktoś dzwoni, że tak powiem, stale w kontekście dziecka, a gdzieś już zaczyna dużo opowiadać o sobie, to też bardzo dobrze odbiera informacje o tym, że polecamy zajęcie się sobą trochę, tak? Taką otwarcie się na przykład na terapię własną. I po kilku takich telefonach łatwiej jest tej osobie to zrozumieć, bo przypuszczam, że przy pierwszej rozmowie, jeżeli opiekun dostałby taki komunikat, mógłby czuć się urażony, bo on nie po to dzwoni. On dzwoni dowiedzieć się, jak pomóc dziecku. Tak? Więc ja mam wrażenie, że ten telefon trochę tłumaczy w ogóle, czym jest terapia i po co te terapie mają być. Czasami to są telefony, w których rodzice próbują...
Ale to jest telefon tylko dla rodziców?
Dla rodziców i opiekunów. Czasami też na przykład dla pedagogów. I tutaj mamy sytuację...
A jak dziecko zadzwoni?
Dzieci nie dzwonią na ten telefon. Jest taki telefon w Polsce Zaufania, który jest prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z którą my również współpracujemy. I ten telefon jest wszędzie.
No, ale mówiła pani, że docierają do was dzieci, młodzież.
Z Łodzi.
Docierają.
Przychodzą z ulicy.
Przychodzą, po prostu tak. Przychodzą.
Tak, to wygląda tak, że oni po prostu do nas przychodzą i mówią, że chcą się zapisać.
Porozmawiajmy chwilę o uważności, bo tutaj mówimy o tych rodzicach, którzy czegoś nie zauważyli.
Albo zauważyli i nie wiedzą, jak zareagować.
Mm-hmm. Albo zauważyli i pomyśleli, że to nie jest jeszcze problem. No to właściwie, jeśli włączymy uważność, zaczniemy ze sobą rozmawiać, lepiej się kontaktować, to pewnie nie znajdziemy się w takiej pułapce. Przynajmniej nie powinniśmy.
Oby.
Pewności nie ma.
Nie ma pewności, bo to, co jest w ogóle częstym przedmiotem rozmów naszego zespołu, to jest to, że no, dzieci nie funkcjonują jednowymiarowo. Nikt z nas nie funkcjonuje jednowymiarowo. To znaczy, że no, to dziecko właśnie ma to środowisko, tak? Czyli nawet rodzic rozciągający skrzydła nad dzieckiem z każdej strony, rozmawiający z nim, może nie zapobiec temu, że dziecko będzie skrzywdzone w szkole. Może być taka sytuacja. Oczywiście jego reakcja na pewno będzie na pewno będzie łatwiej dojść rodzicowi do tej informacji wtedy, kiedy ma kontakt z dzieckiem, kiedy dziecko czuje się bezpiecznie i może o tym opowiedzieć. I jak to się szybko wydarzy, no to jest wspaniale, tak? Natomiast dzieci też funkcjonują w świecie wirtualnym. I przechodzą okres...
Przede wszystkim, powiedziałabym.
Dokładnie. Też przechodzą okres nastoletni, który jest okresem no, wielkich zmian w ich życiu, na każdym poziomie. I wydaje mi się, że tutaj kluczem, jeżeli chodzi o w ogóle o uważność, jest to właśnie ta rozmowa. Ja też ostatnio poprosiliśmy nasze panie doktorki, czyli psychiatrki, które są w naszym zespole. One miały taką rozmowę, w której bardzo wprost mówią o tym, że dobrze jest narzucić sobie taki rygor. 15 minut na rozmowę z dzieckiem dziennie. Taki rygor, po prostu. Bo niestety ich obserwacja wynika tak, że nie każdy
że nie ma tych 15 minut.
Czasami nie ma. Czasami nie mam. To jest tak, że perspektywa jakby gabinetów terapeutycznych pokazuje, że nie zawsze to się udaje rodzicom. Bo albo rodzic wychodzi
ale
super
rozumiem, że mówimy o takiej pogłębionej rozmowie, no bo wydaje mi się, że jakbyśmy nazbierali tych wszystkich, wstałeś już, prawda, jesteś spakowany, no, to pewnie
to
by się zebrało
rozmowa,
z 15
tak.
minut.
Mówimy o takiej pogłębionej rozmowie, no w której każdy ma szansę opowiedzieć o tym czymś ważnym, co się wydarzyło danego dnia, gdzie jest ta wątkowość rozmów o rzeczach, które są istotne z jakiegoś względu dla dziecka, gdzie jest to zainteresowanie. To jest taka jakość rozmowy i tego na pewno niestety nie ma. Więc ja na przykład myślę sobie, że to jest
no
ważne,
i to,
żeby
że pokrzyczymy rygor... troszeczkę na dziecko, to też nie jest rozmowa zapewne.
Nie. Krzyk nie jest nigdy dobrym rozwiązaniem. Z takiego terapeutycznego punktu widzenia tutaj koleżanek moich psychoterapeutek i to krzyczenie takie przemocowe jest absolutnie
nie. Wie pani, jak to wygląda. Niektórzy mówią, bardzo dużo rozmawiamy, bo ten rodzic na to dziecko pomstuje, ile wlezie, mówi mu, że się do niczego nie nadaje i to się nazywa rozmowa. I powiedzmy, że my codziennie te pół godzinki nawet więcej niż 15 minut.
No rozmowa to właśnie...
Załatwiamy taką rozmowę.
Rozmowa jest wtedy, kiedy no, mamy dialog, czyli kiedy są dwie osoby mówiące i wyrażające swoje potrzeby. To się oczywiście można zetrzeć poglądami, można różnymi rozwiązaniami spróbować się, no, można negocjować różne sytuacje, ale to dopiero wtedy jest rozmowa. Tutaj jakby samo jednostronne tłumaczenie świata dziecku. Może być tutaj taką
no i
no,
na dodatek wpływać
w
jeszcze gorzej na samoocenę dziecka, bo jeśli jeszcze będziemy słyszeć nie tylko w mediach społecznościowych, na przykład dostajemy obraz, że nie jesteśmy doskonali, obraz zafałszowany oczywiście, o czym pewnie większość z nas już wie. I tu jeszcze dostaniemy taką informację ze strony rodzica, że się do niczego nie nadajemy, czyli nie jesteśmy ani ładni, ani mądrzy. Tak?
Tak,
zmierzamy do nikąd.
Ale ja myślę sobie, że to jest szalenie istotne i że to może bardzo uruchomić taką wrażliwość opiekunów, właśnie zrozumienie tego, że dzieci się czują niewystarczające, że rzeczywiście teraz ja na przykład się cieszę, bo na tym etapie prowadzenia fundacji mam wreszcie jakieś raporty. W sensie, że są na przykład badanie młode głowy. To jest badanie zrobione wśród bardzo dużej grupy, bardzo młodych ludzi. I tam bardzo źle wyglądają te statystyki, że dzieci się czują właśnie niewystarczające, czyli że życie z kompleksem jest codziennością nastolatka. No i teraz jeżeli z tą czułością i z tym zobaczeniem tego niedowartościowania tego dziecka, no być może łatwiej jest wtedy opiekunom zrozumieć ten bunt, tak, który bardzo często jednak u nastolatków jest widoczny i wydaje mi się, że tych kompleksów jest w tej chwili bardzo dużo. I to też nawet mówią nasi specjaliści, że to jest w ogóle trudny czas dla dzieci i młodzieży pod względem właśnie tej oceny, którą kreuje gdzieś świat wirtualny w bardzo znaczącym stopniu. No. Ale no też no, tutaj jedno z drugim, że tak powiem, się zazębia. Tak? Natomiast rzeczywiście ta intensywność tych komunikatów jest na pewno w tej chwili większa, więc tutaj też ja uważam, że to jest bardzo trudne do zrealizowania i zawsze trzymam tutaj kciuki za nasz zespół przy próbach na przykład wprowadzania tych zasad ekranowych w domu, bo to jest też trudne do zrealizowania.
Co to są zasady ekranowe?
To są takie sytuacje, w których określamy sobie to, ile czasu spędzamy przed jakimkolwiek ekranem. Mhm. Ekranem jest telefon, ekranem jest telewizor, ekranem jest komputer.
Ja przyznam szczerze, nigdy nie lubiłam takich sztucznych wytycznych. Mhm. Chyba nikt nie lubi.
Nikt nie lubi, tylko właśnie ja też nie lubię sztucznych wytycznych i nie lubię się dostosowywać do zasad i też no, prowadzę organizację pozarządową, więc to nie jest mi bardzo bliskie. Ale myślę sobie, że przy sytuacji, którą mamy dzisiaj, no jednak takie nawet spojrzenie na to, czy rzeczywiście my 15 minut dziennie rozmawiamy z dzieckiem. Taki kalendarz sobie można w głowie zaprowadzić. Jest poniedziałek, czy ja miałam tą 15-minutową rozmowę z dzieckiem. No i teraz tak, ile czasu jesteśmy przy tym telefonie? Bo ja nawet widzę po sobie, ja jestem bardzo dużo z telefonem. Bardzo dużo.
No zwłaszcza jak się wejdzie w media społecznościowe, tak. Człowiek potrafi odpłynąć.
Poza tym, no dla mnie to jest jeszcze narzędzie pracy. No więc właśnie. Ja przecież to o co chodzi? Natomiast tego telefonu jest bardzo dużo.
Wiele osób dorosłych również ma z tym problem.
Oj, doskonale to rozumiemy, jak teraz sobie o tym rozmawiamy. Więc właśnie po to są te zasady ekranowe. Bo jakby te zasady nie dotyczą tylko dziecka. I przez to jest ta trudność. Bo jasne, że nie chcemy, żeby nasze dziecko siedziało non-stop w internecie i non-stop w telefonie. No ale dzieci widzą, co my robimy. Więc jeżeli wprowadzamy zasady w domu, to wprowadzamy zasady w domu. I to
tylko
jest
pytanie,
czas bez ekranów.
Czy ten czas bez ekranu to jest tylko to 15 minut na rozmowę? Czy jeszcze troszeczkę więcej?
Nie powinno tak być. Natomiast tutaj te zasady ekranowe są bardzo dostosowane też do indywidualnej energii rodziny do wieku dziecka, więc tutaj to trzeba niestety ustalić to na zasadzie takiej nienarzucającej z góry dla wszystkich jedno i to samo. Tylko właśnie na tym polega to wsparcie osoby z zewnątrz, że też wszyscy się w domu muszą na to zgodzić.
No właśnie, to nie jest takie bardzo proste, bo to też od nas sporo wymaga, prawda?
Tak, ale da się zrobić, to też pokazuje jasno, że jakby, no i dla mnie to jest ważne, ale z drugiej strony no, to, co jest między nami w domu jest ważniejsze, tak? Wszyscy widzimy to, że no, dla mnie jesteś ważniejszy niż to, co się dzieje tutaj w telefonie, niż ta moja praca, dlatego się do tego dostosowuję.
Są też takie momenty jeszcze w ciągu dnia, o których pewnie nie wspomniałyśmy, no ta rozmowa to jest jedno, ale są też na przykład wspólne posiłki. Mm-hmm. Dobrze by było też wykreować taką przestrzeń, gdzie my jesteśmy dla siebie.
Dokładnie.
Może nawet bez jakiejś pogłębionej rozmowy w tym momencie, żeby się spokojnie
spędzanie czasu.
Jadło.
Tak, ja też.
Ale nie mamy w tym czasie tej uważności na telefon, tylko po prostu gdzieś te smartfony zostawiamy.
Dokładnie. Tak ja, no my sobie chyba musimy wprost powiedzieć, bo my zgubiliśmy to, co dla nas kiedyś było oczywiste właśnie, takie wspólne jedzenie obiadów, nie mieliśmy tych telefonów, nie mieliśmy tych bodźców atrakcyjnych i takich różnych sytuacjach też tych atrakcji było znacznie mniej.
No ale gdzie tam przecież, jak przyjdę z telefonem, to od razu zrobię zdjęcie potrawy, którą mam i mogę ją wrzucić w media społecznościowe.
tak, również robią tak dorośli i to taka jest, że tak powiem, codzienność, ale to jest bardzo, bardzo ważne, żeby sobie właśnie w tej chwili, no niestety, tak nazywać wprost te rzeczy, że jest jakaś ilość czasu, którą dziecko spędza w naturze i to też podkreślają
coraz mniejsze.
No właśnie tego powinni pilnować dorośli, żeby dzieci wychodziły z nimi na zewnątrz. Bo to jest inny, my żyjemy innym rytmem w tej chwili.
Z nimi, no to teraz mówimy o znacznie młodszych dzieciach. Jak rozumiem, nastolatek raczej nie będzie chciał z mamusią czy statusiem na spacer wyjść.
Jasne, ale może można pojechać wspólnie na rowerze gdzieś. Mhm. Albo zrobić coś, co ten nastolatek sam
zaproponuje. A jeśli nie będzie chciał?
No to nie będziemy go do tego zmuszać i będziemy szukać innych form spędzania
wolnego
czasu.
Ale on może wtedy w ogóle nie chcieć wyjść z domu.
Tak, ale szukanie, takie, nasze terapeutki mówią, że trzeba by było cały czas tak naprawdę szukać propozycji od dziecka tego, co możemy zrobić wspólnie. Mhm. Żeby to wypłynęło z dziecka, że okej, to nie, nie ma sprawy. To poszukajmy czegoś innego albo zaproponuj coś innego. Nie teraz, okej.
Takie rzeczy mogą wyjść w tej rozmowie 15-minutowej na przykład.
Mogą.
Jeśli znajdziemy na nią czas.
Tak. No dobrze by było też, żeby rodzice się nie poddawali, żeby opiekunowie się nie poddawali, żeby się też nie obrażali na różne sytuacje. Bo w życiu dzieci dzieje się bardzo dużo w takim rówieśniczo-internetowym i ta złość, którą czasami odbiera najbliższa rodzina. To nie jest złość skierowana tak naprawdę to nie jest złość na rodzica. To jest złość, jakaś frustracja, która wynika z takiego codziennego życia dziecka.
Samo nakręcające się koło takie.
No to są te bodźce, z którymi dzieci mają do czynienia na co dzień. To jest ta trudność sytuacji.
Przebodźcowanie, o którym ostatnio
trochę
mówimy.
Tak, ale również. Też ja cały czas jednak podkreślam to, że no, rolą opiekuna jest w tej chwili, myślę, że jeszcze bardziej niż kiedyś, bycie taką, my mamy taki nawet program pracy z rodzicami, rodzic latarnia morska, taką właśnie latarnią morską, taką ostoją, takim poczuciem bezpieczeństwa. Bo w tym świecie zewnętrznym tego bezpieczeństwa jest coraz mniej. Jak to są dzieci pandemii, ktoś im nagle zabronił chodzić do szkoły. Tego poczucia bezpieczeństwa nie ma na zewnątrz.
No, ja nie powiedziałabym, że zabronił, umożliwił niechodzenie do szkoły. Umożliwił. To się chyba tak nazywało.
No tak, ale nawet jak do tych szkół wrócili, to nagle mają masę kolegów, którzy tutaj przyjechali dlatego, że są uchodźcami. Więc jesteśmy w sytuacji naprawdę takiej ekstremalnej, jeżeli chodzi o odczuwanie niepokoju przez dzieci, bo to wpływa na ich codzienne życie. Bo tak to zawsze te trudne, kryzysowe sytuacje gdzieś były, no gdzieś tam w mediach, gdzieś daleko. Natomiast to jest coś, co dzieci czują, bo nie chodziły do szkoły, miały tą edukację zdalną. Ktoś im ten kawałek wychodzenia i spotykania się codziennie odebrał. Potem, no teraz mają sytuację taką, że mają masę kolegów, którzy są z innego kraju, którzy tutaj wcale nie chcą być, bo oni by woleli być u siebie w domu w Ukrainie, wiadomo. Natomiast to są sytuacje, z którymi oni się mierzą codziennie, więc takie poczucie niepokoju, no jest. Więc tutaj taką rolą opiekunów, no jest bycie tym mocniejszym takim filarem, który daje poczucie bezpieczeństwa. Ja myślę i w mojej ocenie uważam, że to jest w tej chwili najtrudniejsze.
Jest mnóstwo pytań, które pewnie chcieliby Państwo zadać. Można je zadać, dzwoniąc na numer 800 800 602. To jest numer dla opiekunów w Fundacji Słonie na Balkonie. Przypominamy też przy okazji, że ta fundacja robi naprawdę wspaniałą pracę na rzecz walki z dziecięcą, z młodzieżową depresją i no właśnie, nie wiem, czy to jest, pani użyła innego sformułowania, prawda? Kryzysy.
Tak, my mówimy o
nie wiem, czy to jest to samo. Czy to tutaj jest, możemy znak równości powiedzieć? Depresja, kryzys psychiczny.
W takim rozumieniu, żeby ktoś wiedział, że to jest sytuacja, w której może do nas przyjść po pomoc, to wydaje mi się, że to uproszczenie dużo mówi. Bo my depresję jakby już trochę wszyscy czujemy. W sensie takim, że depresja została...
Sporo o niej wiadomo już, tak.
Tak, bardzo dużo wiadomo.
Oswojona.
Tak, i dużo osób dorosłych przyznaje się do tego, że miało jakieś epizody depresyjne. Bardzo dużo zaczęło się o tym mówić w okresie pandemii i nie jest to już takie straszne. I jeżeli my mówimy o dziecku, o dzieciach, o depresji w kontekście dzieci, to jest to gdzieś łatwiej zrozumiałe, ale diagnozy oczywiście bywają różne i no, my po to jesteśmy, żeby właśnie dziecko zdiagnozować i pomóc mu później funkcjonować. I to, co jest dla mnie najistotniejsze, no to to, że z kryzysów, z depresji no, można wyzdrowieć.
No to cóż, to na koniec jeszcze tylko przypomnimy, że warto pomyśleć o tym, żeby do Fundacji Słonie na Balkonie popłynęło 1,5% z naszego podatku.
Koniecznie.
Zapraszała Joanna Paduszyńska, która dzisiaj była naszym gościem, prezes i założycielka Fundacji Słonie na Balkonie.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję.